Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica przy mikrofonie, ojciec Benedykt. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej piątkowej audycji Szukając Słowa Bożego, która jest rozważaniem czytań najbliższej niedzieli. Gościem dzisiejszej audycji i tym, który nas prowadzić będzie po ścieżkach poznania i poszukiwania Słowa Bożego, jest ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego Archidiecezji Katowickiej. Prośmy Ducha Świętego, potrzebne łaski dla księdza doktora Macieja Basiuka, jak również dla nas wszystkich. Najbliższa niedziela to w niebo wstąpienie Pańskie. Pierwsze czytanie odnajdziemy w Dziejach Apostolskich w rozdziale pierwszym, wersety od 1 do 11. Psalm 47, drugie czytanie, to czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział pierwszym, wersety od 17 do 23. I Ewangelia w roku C, to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 24. Werset od 46 do 53. Czytanie z dzieł apostolskich. Pierwszą książkę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy, straszliwy, jest wielkim królem nad całą ziemią. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. Gdyż Bóg jest królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. Pan wśród narodów wstępuje do nieba. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych, i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego stanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego ogłoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostaniecie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Przypomnijmy, najbliższa niedziela to niedziela wniebowstąpienia Pańskiego. Po ścieżkach szukania Słowa Bożego prowadzi nas ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego Archidiecezji Katowickiej.
Nasze dzisiejsze rozważania będą najpierw odnosiły się do tekstu Ewangelii, następnie do pierwszego czytania i psalmu responsoryjnego, a na końcu będą dotyczyły słów drugiego czytania. Taką kolejność rozważania analizowanych przez nas czytań mszalnych podpowiada nam kontekst wydarzeń, do których się odnoszą. A zatem przejdźmy do tekstu Ewangelii. Usłyszeliśmy opis zakończenia ziemskiej misji Chrystusa. Co jest bardzo ciekawe, Łukasz Ewangelista cytuje opisane wydarzenia w dniu zmartwychwstania, łącząc w ten sposób te dwa ważne momenty w życiu Jezusa. Taki zabieg ma pomóc czytelnikowi dostrzec nierozerwalną łączność całego misterium zbawczego, które zawiera w sobie mękę, śmierć i zmartwychwstanie, ale jest też nierozerwalnie złączone z wniebowstąpieniem, czyli z powrotem Jezusa do rzeczywistości, którą opuścił dla naszego zbawienia, aby nas wykupić z niewoli grzechu. O tym celu ewangelisty świadczą również zanotowane przez niego słowa Jezusa, który, jak słyszeliśmy, poucza uczniów, dając im wykładnię całej swojej działalności. W słowach Chrystusa po pouczeniu następują jeszcze dwa ważne elementy, czyli wezwanie do działania i obietnica. Jezusowi nie tyle chodzi o to, aby uczniowie posiadali dokładną wiedzę na temat jego życia, ale chce on, aby byli jego świadkami na całym świecie. Dlatego właśnie do pouczenia dodaje wezwanie do podjęcia działania. Ma jednak świadomość, że sami sobie oni nie poradzą, dlatego zaraz zapewnia ich o tym, że nie pozostawi ich samym sobie, ale obdarzy ich Duchem Świętym, który pomoże im zrealizować zadanie, do którego zostali wezwani. Mowa Jezusa ma miejsce w Wieczerniku, czyli tam, gdzie spożywali ostatnią wieczerzę przed jego męką. A więc to jest kolejny element, który pokazuje nam związek opisanych wydarzeń z misterium paschalnym. Tak więc czas i miejsce mają wskazać czytelnikowi na charakter opisanych wydarzeń. Natomiast dla uczniów symboliczne będzie miejsce, gdzie dokonuje się wniebowstąpienie Jezusa. Jak słyszeliśmy, Zbawiciel wyprowadził uczniów w kierunku Betanii. Możemy więc powiedzieć, że idą w przeciwnym kierunku, tą samą drogą, którą przyszli do Niego. Jest więc to dla nich czytelna informacja, że cel został osiągnięty, misja spełniona. Może o tym świadczyć ich postawa, bo jak słyszeliśmy w ostatnim zdaniu Ewangelii, oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Mogłoby się wydawać, że uczniowie powinni odczuwać smutek, bo ich mistrz ich opuścił, odszedł od nich, a słyszymy, że oni się radują. Powodem ich radości jest świadomość, że Jezus dokonał dzieła zbawienia, że pomimo jego odejścia nie pozostawił ich samymi, że Bóg okazał się większy niż wszystko inne, że śmierć została pokonana. Jak słyszeliśmy, spędzają oni czas głównie na modlitwie. To jeszcze nie jest moment, kiedy rozpoczną nauczanie. Do tego potrzeba im jeszcze Ducha Świętego, który dopiero ma zostać im dany. Na razie pozostaje im cieszyć się zwycięstwem Jezusa i budować wspólnotę we własnym gronie, w ten sposób przygotowując się do misji zleconej im przez Chrystusa. Thank you. Pierwsze czytanie jest w sposób naturalny kontynuacją opisu, który usłyszeliśmy w Ewangelii. Zaraz, pierwsze słowa odniosły nas do tego faktu. Dzieje apostolskie są jakby drugim tomem opowieści napisanej dla Teofila. Jest to nieznana nam bliżej postać. Może być nawet tak, że jest ona fikcyjna. Natomiast jej imię ma istotne znaczenie. Przetłumaczone na język polski będzie znaczyło miłośnik Boga, albo inaczej, ten, który miłuje Boga. Dlatego w postaci każdy z czytających tę księgę może się odnaleźć jako osoba, która poszukuje i kocha Boga. Tyle wstępu. Przejdźmy do treści pierwszego czytania. Najpierw autor dokonuje podsumowania wydarzeń, które miały miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa. Możemy w tym miejscu zauważyć pewną rozbieżność z informacjami zawartymi w tekście Ewangelii, który przed chwilą rozważaliśmy. W Ewangelii usłyszeliśmy, że wniebowstąpienie dokonało się w dniu zmartwychwstania. Natomiast w Dziejach Apostolskich czytamy, że najpierw przez 40 dni Jezus objawiał się swoim uczniom i nauczał ich, a dopiero potem następuje wstąpienie do nieba. Na podstawie danych z innych tekstów możemy przypuszczać, że wersja, którą nam podają Dzieje Apostolskie, jest bardziej prawdopodobna. Natomiast w Ewangelii święty Łukasz dla podkreślenia wymowy tego wydarzenia, o czym już mówiliśmy, dokonał przesunięcia w czasie tego wydarzenia. W opisie wniebowstąpienia, z którym spotkaliśmy się w pierwszym czytaniu, mamy najpierw mowę o obietnicy zesłania Ducha Świętego, a dopiero potem nakaz misyjny. Jezus, zapowiadając chrzest w Duchu Świętym, pobudza w uczniach nadzieje związane z obietnicami mesjańskimi, które nie były obce Jego uczniom. Dlatego pada to pytanie o przywrócenie Królestwa Izraela. To pytanie uczniów pokazuje nam na pewną cechę, która nie jest obca również nam. Chcielibyśmy wiedzieć, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Oczywiście, w dobrym celu, tak mówimy, bo przecież gdybyśmy ją znali, to moglibyśmy się do niej lepiej przygotować. Natomiast odpowiedź Jezusa pokazuje nam, że mamy być zawsze gotowi do tego, aby iść za Bożymi wskazaniami. I nie tyle mamy szukać spełnienia naszych oczekiwań, czy zaspokojenia naszej ciekawości, ile powinniśmy głosić Jezusa i być Jego świadkami w każdym miejscu i czasie naszego życia. Zbawiciel, posyłając swoich uczniów, mówi im, że będą Jego świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Możemy w tym określeniu odnaleźć semicki sposób myślenia, który będzie starał się nam pokazać, jak uczniowie mają głosić prawdę o zmartwychwstaniu. Najpierw wśród swoich współrodaków. Następnie mają z nią pójść do tych, którzy są z nimi w pewien sposób spokrewnieni, ale z którymi żyją w nieprzyjaźni, czyli Samarytan. A dopiero potem na krańce świata. Jak nam pokazuje działalność uczniów opisana w Dziejach Apostolskich, tak właśnie się stało. Gdybyśmy chcieli przenieść to stwierdzenie do rzeczywistości naszego życia, to musielibyśmy stwierdzić, że pierwszym miejscem, gdzie mamy być świadkami Jezusa, jest nasz dom, nasza rodzina. Potem rodzina szeroko pojęta, a dopiero potem ludzie, których spotykamy w swoim życiu. Wróćmy jednak do rozważonego przez nas tekstu. Zawarty w nim opis wniebowstąpienia nawiązuje w pewien sposób do sceny przemienienia Jezusa na górze Tabor. Tam również obłok osłonił Jezusa i rozmawiających z nim Mojżesza i Eliasza. Tyle, że wtedy Zbawiciel po uniesieniu się obłoku pozostał z uczniami. Tym razem wstąpił do nieba. Słowa dwóch mężów w białych szatach, które kończą rozważany przez nas tekst, wskazują na prawdę, która jest przedmiotem naszej wiary, czyli na powtórne przyjście Jezusa w chwale na końcu czasów. Thank you. psalm responsoryjny, który jest obecny w analizowanej przez nas liturgii słowa, bardzo mocno koresponduje ze słowami zarówno pierwszego czytania, jak i Ewangelii, a jednocześnie jest w pewien sposób wprowadzeniem do treści zawartej w drugim czytaniu. Jego przewodnim tematem jest radość z wstępowania Boga na Syjon, który jest tu ukazany jako przybywający do swoich poddanych król. Zacznijmy jednak nasze rozważania od początku, systematycznie. Na wstępie trzeba sobie uświadomić, że psalm 47 jest jednym z nielicznej grupy psalmów wstępowania Jahwe. Ich cechą charakterystyczną jest ukazywanie Boga jako króla podczas ceremonii koronacji. W ten sposób Izraelici wyrażają swoją wiarę w to, że Bóg jest królem ich narodu, co wyróżniało ich spośród innych narodów. Ponieważ w państwach ościennych często to królowie uważali się za półbogów lub bogów. Natomiast sytuacja panująca w Izraelu powodowała, że król w jednej linii stał z całym ludem jako poddany Boga, który jest faktycznym władcą. Król izraelski był jedynie jego namiestnikiem. Analizowany przez nas psalm idzie jeszcze dalej. Intronizacja Boga jest ukazana jako powód radości dla wszystkich narodów. Tak więc Jahwe nie jest już tylko królem Izraela, ale królem całego świata. Co bardzo istotne, nie dzieje się tak z wyboru ludzkiego, ale to sam Bóg suwerennie obejmuje władzę. To nie jest tak, że ktoś go wybiera, czy powierza mu panowanie. To on sam bierze dla siebie to, co mu przysługuje. Można wręcz powiedzieć, że Bóg postanowił w ten sposób okazać prawdę, która jest obecna od samego początku, od stworzenia świata, a której jeszcze wielu nie poznało. Dlatego też ten fakt objęcia władzy przez Boga spotyka się z tak żywiołową radością. Ludzie uświadamiają sobie, jak wielkie szczęście ich spotyka. Tę wielką radość psalmista podkreśla przez użycie następujących zwrotów. Klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie, radosne okrzyki, dźwięk trąb, śpiewajcie psalmy. Połączenie klaskania w dłonie ze śpiewem ma ukazywać zaangażowanie całego człowieka w dzieło uwielbienia Boga. Uwaga na to zwracał już święty Augustyn, który tak pisał. Nie zadowalajcie się próżnymi okrzykami, pozwalając, by wasze ręce były bezczynne. Jeśli ofiarujecie tylko wasz głos, to nie wystarczy, ponieważ wasze ręce pozostają bezczynne. Jeśli ofiarujecie tylko dzieło waszych rąk, to nie wystarczy, ponieważ wasz język pozostaje niemy. Niech zaś ręce i język połączą się, pierwszy dla dobrych uczynków, drugi dla uwielbienia. Warty szczególnej uwagi jest zwrot radosnym głosem wykrzykujcie. Kryje się w nim takie radosne hurra, które towarzyszy zwycięzcom. Jest w nim zawarta olbrzymia dawka emocji, które teraz mogą być uwolnione, bo sytuacja trudna, niebezpieczna czy bolesna zakończyła się, a pozostała już jedynie radość. Natomiast wspomniany dźwięk trąb przynosi nas wymiar liturgiczny. Widzimy więc, że radość, która towarzyszy wstępowaniu Boga i oznajmianiu Jego władzy nad całym światem, obejmuje nie tylko całego człowieka, ale również wszystkie sfery jego życia. Wezwanie, jakie kieruje psalmista do swoich słuchaczy, ma ich zachęcić do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu, do poddania się atmosferze radości. Fragment listu świętego Pawła do Efezjan, który posłużył nam jako drugie czytanie, jest rozwinięciem nauczania z psalmu responsoryjnego, mówiącego nam o królowaniu Boga. Apostoł narodów przekazuje nam nauczanie o wywyższeniu Jezusa. Wszystko rozpoczyna się modlitwą świętego Pawła o dar głębszego zrozumienia dzieła odkupienia dla słuchaczy jego listu. Konkretnie prosi on o dar mądrości i objawienia. Mają one pomóc odbiorcom tego listu nie tylko zrozumieć to, co apostoł chce im przekazać, ale również tym żyć w swojej codzienności. Dar mądrości w nauczaniu świętego Pawła zawsze ma w sobie pewne nachylenie moralne, odnoszące się do zastosowania w życiu tego, co zostało poznane. Natomiast drugi dar, objawienie, zazwyczaj stoi w parze z proroctwem i jest zwykle odnoszony do przełożonych. Natomiast w tym miejscu jest odniesiony do całej wspólnoty, co pokazuje nam, że nie ma jakiejś rezerwacji darów dla poszczególnych osób, ale we wspólnocie Kościoła Bóg każdego obdarza według własnego uznania. Te dary są potrzebne, aby poznać, czym jest nadzieja powołania, bogactwo chwały Boga i przemożny ogrom Jego mocy. Dzieło zbawienia, jakiego Bóg dokonał przez Jezusa Chrystusa, bardzo mocno oddziałuje na życie ludzkie. To ono właśnie wyznacza nam cel naszego życia, czyli nasze powołanie. Ale to też dzięki niemu możemy zaczerpnąć z tego, co Bóg dla nas przygotował i korzystając z tego zrealizować zadanie, do którego zostaliśmy wezwani. Potwierdzeniem prawdziwości tych słów jest dla świętego Pawła misterium zbawienia, które dokonało się w życiu Jezusa. Ukazuje on je na zasadzie wskazania kolejnych etapów wywyższenia Jezusa. Jako pierwsze zostaje ukazane zmartwychwstanie. Jest to wydarzenie centralne w nauczaniu świętego Pawła. Właśnie w powstaniu zmartwych Jezusa widzi on centrum i źródło wszystkiego, co Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Następnie wspomina wniebowstąpienie jako dzieło, którego mógł dokonać tylko ten, który wcześniej dobrowolnie stąpił z nieba. Nie jest to jednak koniec wywyższania Zbawiciela. Apostoł narodów pisze, że Jezus zajął pozycję ponad wszelkimi bytami duchowymi i dodaje, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Czyli nie tylko w tej rzeczywistości, w której teraz żyjemy, ale także w rzeczywistości wiecznej. Kolejnym wywyższeniem Chrystusa jest poddanie Mu wszystkiego, co stworzone. Natomiast ostatnim elementem wywyższenia jest ustanowienie Go głową Kościoła, który jest Jego ciałem. Znamy nauczanie świętego Pawła o Kościele jako ciele Chrystusa. Wszyscy tworzymy jeden wielki organizm, w którym każdy z nas ma swoje miejsce i jednocześnie swoją misję do spełnienia. W ten sposób możemy powiedzieć, że każdy z nas uczestniczy w chwale naszego Zbawiciela i jednocześnie każdy z nas jest wezwany, aby przez własne życie troszczył się o wzrost tej chwały. Liturgia słowa uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, którą dzisiaj rozważamy, prowadzi nas bardzo wyraźnie do wpatrywania się w osobę Jezusa, który przechodzi z tego świata, czyli z ziemi, do rzeczywistości nieba, a następnie zachęca nas do kontemplowania Zbawiciela zajmującego w niebie zaszczytne miejsce po prawicy swego Ojca. W ten sposób można by określić główny nurt nauczania dzisiejszych czytań. Jednak to nie jest wszystko, co z nich wypływa. Bóg przez te teksty zachęca nas nie tyle do wpatrywania się w te wydarzenia i jedynie rozważania ich. Przypomnijmy sobie skarcenie, jakiego doznają apostołowie po wniebowstąpieniu Jezusa. Bóg zaprasza nas, by z nich właściwie czerpać siłę do postępowania w życiu codziennym według wskazówek pozostawionych nam przez Chrystusa. Bardzo znamienne w tym tekście są słowa Jezusa: wy jesteście świadkami tego. A więc nie zostaliśmy zachęceni, aby być biernymi obserwatorami czy też znawcami wydarzeń związanych z życiem naszego Zbawiciela. Nasz Pan nakazuje nam, byśmy dawali świadectwo o tych właśnie wydarzeniach w naszej codzienności. W związku z tym wezwaniem Jezusa zachęcam słuchaczy tej audycji do podzielenia się własnymi doświadczeniami związanymi z dawaniem świadectwa o działaniu Chrystusa w ich życiu. Na ile pomaga wam w gotowości do dawania świadectwa kontemplowanie Jezusa na modlitwie? W jakich sytuacjach i miejscach jest łatwo o dawanie świadectwa, a gdzie i kiedy jest to trudne i wiele kosztuje? Co zrobić, aby nasze świadectwo przynosiło konkretne owoce w postaci przemiany życia osób, z którymi się spotykamy? Na ile dawanie świadectwa o Jezusie i Jego działaniu w naszym życiu może być dla nas źródłem radości?
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania w audycji Szukając Słowa Bożego w tych kierunkach wyznaczonych przez księdza doktora Macieja Basiuka, który prowadzi nas dzisiaj po ścieżkach Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, 56 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej, telefony sieci w rodzinie 720 100 100 oraz 720 100 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy do Torunia ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 11 48 56. Audycja Szukając Słowa Bożego, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef z Radomia.
Prosimy, Panie Józefie.
Cieszę się bardzo, że dał mi Pan Bóg łaskę słuchania się w to Słowo Boże i przeniesienia go na swój grunt. Dzisiaj mogłem, wsłuchując się w Słowo Boże, przenieść się do swojego rodzeństwa sprzed 2000 lat. Tak to ten czas przeszedł. Dzisiaj spojrzałem, że byłem na rekolekcjach, jestem na rekolekcjach właśnie dziś, gdzie tych rekolekcji dokonuje sam Jezus. Pokazuje w tej właściwej kolejności. Pokazuje i nakazuje. To poczułem, bo bo mam świadomość, że przez 3 lata Jezus przygotowywał całą wspólnotę, zbierał i w końcu przez 40 dni zebrał jakby kwiat tego kościoła. Zebrał, wyprowadził ich i dał im nakaz i odszedł. I tutaj teraz, kiedy wrócili w radości i taką radość im nakazał, słuchałem tego pierwszego czytania z listu z Dziejów Apostolskich. To nie było drogi Teofilu, tylko drogi Józefie. Ja ci pokazałem. Ja pragnę, abyś to dzieło kontynuował. Nie przyglądaj się, tylko bierz się za robotę. Popatrz na to, co się wokół ciebie dzieje. Bądź radosny, bądź spokojny, bądź wolny. Ja jestem ten sam w Eucharystii. Ja to samo teraz przyjmij, tylko mądrość i objawienie. Uruchomij rozum, a Bóg da ci światło poznania bliskości Jego. Ja jestem z wami. Ja jestem i jestem. I taką łaskę otrzymałem, bo myślę, że tak jakby dzisiejszy dzień to był ukoronowaniem tego daru, który otrzymałem, bo przez 25 lat w pełni każdego dnia dał mi Bóg łaskę uczestnictwa i uczestniczę. Dzisiaj jestem przeszczęśliwy, że czułem to przed tym tutaj rozważaniem tego słowa, taką wewnętrzną potrzebę. Przyjdź, usiądź i posłuchaj. I wsłuchując się, mam pewność, że Bóg pragnie, aby to, co w liście do Efezjan pokazuje, ja będę się modlił, to wiem, że razem związało się to z Matką Bożą, z jej uroczystościami, z Ojcem Świętym, jako tą głową Kościoła. I w tym kościele, w którym żyję, winienem zrobić wszystko, zaufać, oddać mu się i pracować ku chwale Boga i ludzi. Amen.
Amen.
Dziękuję,
panie Józefie.
Pięknie.
Dziękuję.
Bóg zapłać, panie Józefie, za danie świadectwa. Jak najbardziej każdy z nas jest wezwany do tego, by kontynuować to dzieło, które zainicjował Jezus, rozpoczął, potem je powierzył swoim apostołom. I teraz w dzisiejszym świecie my mamy być dalej tymi, którzy po prostu idą i głoszą Jezusa światu. Natomiast wciąż pozostaje pytanie, jak to robić? Kiedy jest łatwo, kiedy jest trudno, co pomaga, co przeszkadza? To dalej są pytania, na które chciałbym, byśmy spróbowali odnaleźć się odpowiedź. W jaki sposób możemy iść do tego świata i temu światu właśnie pomóc spotkać się z Jezusem?
Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, szukając Słowa Bożego.
Ewa z Gliwic.
Prosimy, pani Ewa.
Szczęść Boże, Ewa z Gliwic. Ja chodzę do aresztu śledczego jako wolontariusz od 4 lat i muszę powiedzieć, zawsze z Jezusem, w sensie takim, że On mnie wspiera i pomaga, że się nie czuję osamotniona. Wiele razy w takiej opresji nieraz mnie wyratował, że sama bym sobie nie dała rady, a przychodzą takie natchnienia, co mam w danym momencie powiedzieć. Może taki przykład podam. Kiedyś wracałam z kościoła rano i powój na płocie rósł, takie białe, ładne kwiaty. Tak kilka gałązek zerwałam, dałam do woreczka, do torebki i zapomniałam. I za 2 godziny byłam w areszcie i przyprowadzono 2 recydywistów, których to, co my mówimy, wyraźnie interesowało. Jeden temat poruszamy, drugi, trzeci i nic. I w końcu mówię, panowie, jak przyjęliście chrzest, to wasze dusze były takie bialutkie, takie piękne. Byliście obrazem Boga, byliście Jego dziećmi. I chcę wam pokazać, jak wasze dusze wyglądały. Wyciągam z torebki te kwiatki, akurat przypomniałam o tym, a one już przez te 2 godziny zmieniły kolor na szary. Do tego stopnia ich to wzruszyło, że łzy na ich oczach się pokazały, mimo że ja nic nie powiedziałam, bo ja byłam zdumiona, że przez 2 godziny te kwiaty odłączone od korzenia, straciły całe piękno, swój kolor, swój powab. I to uważam, bo ja tak wytnęłam, Boże, jak ja mam do nich przemawiać, bo kilka tematów poruszałam i nic ich nie interesowało. Mówili między sobą, patrzyli w okno i no prawie, że lekceważenie nam okazywali. A te kwiaty, które tak maszynalnie wzięłam z tego płotu 2 godziny wcześniej, że oni chcieli, zupełnie inna była później rozmowa. Oni się zaczęli pytać, oni zaczęli o księdza pytać, kiedy tu się wyspowiadać można i no, dosłownie doznaliśmy cudu.
Dziękuję Pani Ewo za ten cenne tej wskazówki. A więc widzimy, że możemy mówić o Jezusie, świadczyć o Jezusie w każdym miejscu, nawet takim jak areszt. Natomiast to, co Pani Ewa tutaj powiedziała o tym, że Pan Bóg przychodzi nam z pomocą przez różne takie jakby drobiazgi, to prawda. Tylko właśnie to, co też słyszeliśmy w tym, co Pani Ewa mówiła. Trzeba umieć z tego skorzystać, zauważyć. Bo te kwiatki mogły przecież tam pozostać w tej torebce cały czas. Można było nie wsłuchać się w tą podpowiedź Pana Boga, żeby z nich skorzystać. A jednak, kiedy skorzystamy z tego, co Pan Bóg nam podpowiada, wykorzystamy te różne okazje, to tutaj dzieją się wielkie rzeczy.
Kolejny telefon, szukając Słowa Bożego, Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Wojtek z Warszawy.
Prosimy.
Chciałem dać takie świadectwo. Ja jestem instruktorem tańca i pracuję z grupą osób z upośledzeniem intelektualnym 17 lat. Konkretnie z grupą nazywamy się Teatr Ruchu Balonik. Pracujemy przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Ja chciałem powiedzieć, jaką Pan Bóg daje mnie, jaki Pan Bóg daje mnie natchnienie. Ja z tymi ludźmi pracuję przez ruch, przez taniec. Co roku tworzymy nową choreografię. To są ludzie z upośledzeniem intelektualnym. Ja się modlę do Pana Boga o pomysł. Wypraszam na kolana ten pomysł. Pan Bóg daje mi pomysł i ja to realizuję w swoim życiu. Jeżdżę z tą grupą od 10 lat na taki festiwal osób z upośledzeniem intelektualnym do Łęcznej koło Lublina. Już jest to oceniane przez kompetentne jury, 5-osobowe czy 7-osobowe. I zdobywamy naprawdę, mamy jedną nagrodę trzecią, jedną drugą, 7 pierwszych i 2 razy Grand Prix, żeśmy otrzymali tego festiwalu. Daję takie świadectwo, że gdyby nie moja prośba i modlitwa do Pana Boga, ja może tych łask bym nie miał, tych pomysłów na taniec, na ruch, jaki realizuję z tymi ludźmi. To jest moje świadectwo.
Dziękuję.
Taki ksiądz, który opiekuje się takimi grupami na terenie województwa lubelskiego, powiedział kiedyś do nas uczestniczących w mszy świętej, takiej festiwalowej: nie róbcie choreografowie i instruktorzy tego dla świata, bo świat was nie zrozumie. Róbcie to dla tych ludzi. Ja robię to dla tych ludzi. Jestem z tymi ludźmi od 17 lat. I mam już 5 pomysłów na następne 5 lat. Oby mnie tylko Pan Bóg dał zdrowie i życie, żebym mógł to zrealizować.
I czas na modlitwę też. Tak myślę.
I czas na modlitwę.
Bo skoro na modlitwie te wszystkie pomysły przychodzą, to jak najbardziej właśnie czas to korzystać.
Ja to czerpię z modlitwy po prostu, tak. Częstej Komunii Świętej, uczestniczenia we mszy świętej i z odmawiania różańca, który jeden odmawiam jadąc do pracy, a drugi, który jadę z pracy.
A więc mamy tutaj kolejną cenną wskazówkę. Modlitwa, Komunia Święta. Czyli Pan Bóg nie tylko przez jakieś natchnienia z codzienności, ale tak samo właśnie przez ten czas, który mu poświęcamy, bardzo wyraźnie nas prowadzi w tym, co ma być naszym dawaniem świadectwa.
Bardzo proszę, Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego, 4 minuty po 19. Halo?
Tak?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dodzwoniłam się pierwszy raz do Radia Maryja, Katarzyna z Lubelszczyzny.
Prosimy, Panie Katarzynie.
Rzecz miała mi, rzecz, powiem rzecz, bo nie wiem, jak to nazwać. Nie mam określenia do nazwania tego, co chcę powiedzieć. Miała miejsce 12 lat temu, pod koniec września. Był problem ze starszym synem. Był taki problem w szkole, że ja nie miałam już do kogo iść. Ja nie wiedziałam, po co i co powiedzieć. W naszym kościele pięknym, nowym, dużym, w własnej kaplicy jest Pan Jezus Miłosierny. Vis-a-vis jest Matka Boska Częstochowska z Dzieciątkiem. Chodziłam do Pana Jezusa Miłosiernego, ale w pewnym momencie coś się wydarzyło, że ja w sercu słyszałam, wynoś się, po coś tu przyszła. Ja wiedziałam, o co chodzi. I był jakiś czas, że ja nie chodziłam do Jezusa Miłosiernego modlić się. Natomiast czy po Komunii Świętej, czy po zakończonej mszy świętej, czy przed mszą świętą chodziłam do Matki Boskiej Częstochowskiej. Modliłam się mocno, modliłam się gorąco, modliłam się tak, jak umiałam wewnętrznie, tak, jakbym rozmawiała z osobą, która stoi vis-a-vis mnie w sercu. Wtedy, kiedy to poszłam po mszy świętej, wieczorowej, w niedzielę, uklękłam i mówię, Matko Najświętsza, ja już nie wiem, co ci powiedzieć, ja nie wiem, o co cię prosić. Ty wiesz, o co chodzi. Powiedz swojemu synowi, poproś go, żeby mojemu synowi pomógł. I tyle było tylko wtedy tej mojej modlitwy. Poszłam. Ja nie wiem dlaczego. Ja nie modliłam się, nie klękałam, tylko stanęłam przed Jezusem Miłosiernym wtedy. Stanęłam i oniemiałam. Przepraszam za słowo. Ja bezczelnie gapiłam się. Dla mnie obraz był zupełnie inny niż ten, którego wszyscy znamy na świecie. Oczy Pana Jezusa ruszały się na boki, a ja osłupiała jak skała. Mówię, mój Boże, jak to dobrze, że w naszej parafii ludzie się modlą, że jest duch wiary, że ludzie modlą się po domach. Ja nie wiem, dlaczego mnie to przyszło do głowy i dlaczego ja tak myślałam. Muszę przywieźć kiedyś mamusię i siostrę, niech zobaczą, jakie u nas cudowności są w naszej parafii, w naszym kościele. Jakie cudowne rzeczy. Ale kto to wpadł na pomysł, kto to tak pierwszy zrobił ten nowy obraz? Ja mówię, ludzie chyba nie mieli pieniędzy, żeby kupić coś nowego do kościoła, nowy strój kościoła i nowy obraz, który, znaczy ten obraz, który był, udoskonalili, upiększyli, urozmaicili, jest całkiem inny. Pan Jezus jak żywy, jak się patrzy, coś z Panem, coś się z człowiekiem robi.
Dziękujemy Pani Katarzyno za to doświadczenie, za to świadectwo, chociaż nie wpisuje się ono, jak słyszymy, w dzisiejszy nasz temat, w dzisiejsze nasze rozważanie w audycji Szukając Słowa Bożego. Każdy z nas ma różne doświadczenie wiary, na różne sposoby przemawia do nas Pan Bóg i ukazuje nam sposoby tego przebywania pośród nas i sposoby przemawiania do nas. Tak więc zapewne to doświadczenie, które Pani przeżyła, ten żywo przemawiający i wręcz Panią wzruszający obraz Pana Jezusa, niech będzie powodem do umocnienia wierze i jeszcze większego świadectwa dawanego o miłości Pana Boga i też niech będzie powodem do nawrócenia i większej, głębszej modlitwy. I prosimy też oczywiście o modlitwę w intencji Radia Maryja, w intencji nas wszystkich. Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja też Słowo Boże bardzo mocno wierzę, bo jak to było...
A kto do nas telefonuje?
Z Podkarpacia, Danuta.
Prosimy, pani Danuta.
Tak właśnie, że byłam młodą, nie opuszczałam nigdy ani majowego nabożeństwa, ani w jesieni różańcowego. Jak była panną, jak był kościół nieubrany, to ja zawsze kwiaty koło domu miałam. Zawsze wnosiła, ubierałam kościół. I Bóg mi dał, że jakbym wydała się, wyszłam za mąż, to miałam dzieci jedno za drugim. Ale wszystkie były zdrowe. Dał mi Pan Bóg, żebym 12 dzieci wychowała. I zawsze, no już ostatnio córeczkę miała 46 lat. Teraz ma 18 lat. I ona właśnie tak mnie rozgadała takie pytanie. Mamo, gdzieś ty dla mnie zamawiała zdrowie, że ja tak jestem zdrowa, że ani raz ze mną do doktora nie chodzisz, ani lekcji nie opuszczała nigdy nauki, bo właśnie zawsze była w szkole i zawsze miała nagrody. I wszystkie dzieci, dzięki Bogu, wszystkie mi się wychowały i zdrowe. A jak to teraz widzę, że takie matki, jak są w ciąży, nie pójdą do kościoła, nie pójdą na nabożeństwa, a potem są problemy właśnie. Ja wszystkie dobrze urodziłam i Bogu dziękuję i cieszę się i zawsze do dziś dnia Bogu dziękuję za to swoje świadectwo, które za młodych lat wyczerpała od Boga i potem jak już w małżeństwie byłam, to też nie opuszczam ani majówek, zawsze dzieci zbierała i szłam. A teraz, że już starsza jestem, no to modlę się w domu, a do kościoła już nie pójdę. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękuję pani Danuto za ten głos. Znowu dwie kolejne wskazówki. Służba dla Pana Boga, związana automatycznie z wiernością Panu Bogu, stałością, właśnie w tym służeniu Jemu, spotykaniu się z Nim. I druga sprawa, która też bardzo gdzieś tam wyraźnie zabrzmiała, dziękczynienie skierowane do Pana Boga. Taka postawa dziękowania Panu Bogu za to wszystko, co daje. To też, myślę, jest bardzo ważne w tym naszym dawaniu świadectwa o Jezusie, że potrafimy swoimi czynami, swoją służbą być z Bogiem, a jednocześnie też mamy świadomość, że to wszystko, co dobre w naszym życiu, od Pana Boga otrzymujemy.
Kolejny telefon z naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Zuzanna z południa Polski. Ja doświadczam pomocy Jezusa w takiej dziedzinie życia, o której się jeszcze nie mówi. Ale przez pomoc prostego kapłana, kiedy nie jestem w stanie sama się dźwignąć razem z rodziną i kiedy go proszę, zawsze przychodzi poprawa. To nie jest pojęte, ale prawdziwe. W takiej dziedzinie, w której przyszło nam się zmagać ze złem, walczyć, nie mówi się jeszcze, gdzie niektórzy to uważają za staroświeckie, pasuje raczej dla średniowiecza. Taka jest prawda. Codziennie Bogu dziękuję, że było mi dane spotkać na mojej drodze życia takiego kapłana, który wyciągnął pomocną dłoń i nigdy mi nie odmawia, choć mnie kiedy już głupio i wstyd prosić o pomoc. Ale bez jego pomocy nie dźwignę się, leżę. Dziękuję Bogu, że przez prowadzenie kapłana Witolda jest mi odczuć jego pomoc duchem, ciałem, okiem i słuchem, ale również dotykiem, bo te prace, co wykonuję, to przez dotyk przeważnie. Proszę Boga codziennie, aby takich kapłanów było jak najwięcej. Przez różaniec, błogosławieństwo, święcenie wody, soli, oleju, cuda się dokonuje. Kto Maryi ufa i wierzy w jej zwycięstwo, tam Pan Bóg dokonuje przez nią przedziwnych cudów swojej potęgi, bo u nas dokonują się te cuda. Bóg zapłać z Bogiem.
Dziękuję Pani Zuzanno za ten głos. Kolejny kolejna wskazówka, kolejny element. Pomoc drugiego człowieka. W tym wypadku była mowa o pomocy kapłana, o jego posłudze, dawaniu świadectwa, wsparciu. Ale myślę, że tutaj możemy to rozszerzyć na każdego człowieka, który jest wokół nas. Bo to nie jest tylko tak, że to my jesteśmy wezwani do świadectwa. To jest też tak, że to my musimy czerpać z tych, którzy to świadectwo dają. I też zachwycić się ich postawą i dziękować Panu Bogu za to, że daje nam takich ludzi, którzy właśnie przez swoje świadectwo nas umacniają. Byśmy potem my mogli iść do tych, do których jesteśmy posłani.
Audycja Szukając Słowa Bożego, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta z Lublina. Witam księdza prowadzącego i księdza doktora Basiuka. I mnie te trzy czytania na nadchodzącą niedzielę w niebowstąpienia Pana Jezusa pytają właśnie, muszę do takiej refleksji, odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być świadkiem Chrystusa i jakie mogę świadectwo dawać o tym, czy Jezus jest obecny w moim życiu. I właśnie, żeby na to pytanie sobie odpowiedzieć, to muszę też sobie odpowiedzieć, czy chcę i czy wyraziłam taką chęć bycia Jego uczniem i Jego przyjacielem. Bo właśnie przyjaciel to jest ktoś, kto pragnie poznania Chrystusa. A poznać Chrystusa, moje poznanie przez Chrystusa, moje wielkie nawrócenie zaczęło się od poznawania Słowa Bożego, od rozmiłowania się w Słowie Bożym, od od takiego bardzo istotowego włączenia się z tym słowem, a więc też nie tylko jego rozważania, jego słuchania, ale także starania się wprowadzić te słowa Jezusa w życie. I to jest, nie jest tak łatwo właśnie świadczyć o Jezusie. Tak jak ksiądz doktor powiedział najpierw w swojej rodzinie, nie bardzo chcą słuchać, naprawdę, ale ja się tym nie zrażam. Ja wiem, że Duch Święty daje mi taką moc mądrości rozeznawania tego słowa i ja wiem, że muszę być bardzo cierpliwa, że na tej drodze właśnie świadczenia Chrystusa to jest droga i cierpienia, i bólu, i niezrozumienia, ale jednocześnie jest właśnie ta radość właśnie Boża, która no nie likwiduje właśnie problemów, ale jest ta radość Boża takiego pokoju, bo wiem, że jedna osoba, dwie osoby patrzą i słuchają. I to jest właśnie takie moje świadectwo wiary, wiary w to, co Jezus do mnie mówi, wiary w słowa Jezusa, ale także takiego kroczenia po ziemi, mocno trzymając się tej ziemi, ale i patrzenia w górę, że właśnie ja, moje tutaj życie było planem Boga z nieba i ta moja droga jest też właśnie do nieba, kiedyś tam, do Jezusa, gdzie będę, jeżeli dostąpię tej łaski właśnie bycia z Nim twarzą w twarz, to tej chwały i tego wszystkiego, co będzie już wtedy oglądaniem Jezusa twarzą w twarz i żadne trudności, żadne kłopoty nie zniechęcają mnie. Jest czasami smutno, jest czasami tak po ludzku, no po ludzku trudno, ale wtedy właśnie też wiem, że i Jezusowi było bardzo trudno i najbardziej go raniły właśnie takie te niedowierzania, oskarżania, osądzania. To najbardziej Jezusa i On nie wykorzystał nigdy swojej mocy, nie wykorzystał tego, żeby właśnie jakoś się z tym wszystkim rozprawić, tylko ta Jego ofiara miłości była do końca. I to mnie uczy, że mam być takim też świadkiem tej wiary, wpatrywania się w Chrystusa, w naśladowania Jego i kroczenia tą drogą, trwania z Nim w tym Jego słowie i trwania w tym krzewie winnym w ciele Chrystusa w Kościele Bożym. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję Pani Elżbieto.
Szczęść Boże.
Usłyszeliśmy wiele cennych tutaj słów z ust Pani Elżbiety. Przyjaciel to ktoś, kto pragnie poznać Jezusa. Ktoś, kto pragnie z Nim być. Ktoś, kto pragnie iść po tej ścieżce, którą pokazuje. Pani Elżbieta też wskazała na to, że po prostu ważnym elementem jest rozmiłowanie w Piśmie Świętym. Myślę, że to bardzo istotna rzecz. Ona tak ładnie się dokłada do tego wszystkiego, co dzisiaj było. Patrzenie na otaczający nas świat, czerpanie z tego, modlitwa, trwanie przy Jezusie, służba dla Boga i właśnie rozmiłowanie się w Piśmie Świętym. Czyli samemu czytanie, rozważanie i potem też zachęcanie innych, by do tego tekstu sięgali. To bardzo ważna i cenna wskazówka. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy przez swoje telefony włączyli się w tę audycję, a także tym wszystkim, którzy włączyli się przed nią tylko słuchając. I gdzieś tam w ciszy swoich serc, ciszy swoich domów, rozważając te treści, które były podawane. Jako podsumowanie naszych rozważań, chciałbym, by posłużyły nam dwie wypowiedzi ojców Kościoła. Najpierw oddamy głos świętemu Augustynowi. Oto fragment jego katechezy poświęconej właśnie uroczystości w niebo wstąpienia Pańskiego. Tak pisze. Dziś, bracia, jak usłyszeliśmy, nasz Pan Jezus Chrystus wstąpił do nieba. Niech wstąpi z Nim i nasze serce. Słuchajmy apostoła mówiącego, jeśliście tedy powstali razem z Chrystusem, szukajcie tego, co jest wzniosłe, gdzie i Chrystus zasiadł po prawicy Bożej. Rozumcie to, co w górze jest, a nie co na ziemi. Albowiem tak wstąpił, że od nas nie odszedł. My również tam z Nim jesteśmy, chociaż z ciałem naszym nie stało się jeszcze to, co nam obiecano. On już został wywyższony ponad niebiosa. Z tego powodu nie powinniśmy wątpić w pewne i anielskie zamieszkanie w niebie, gdyż rzekł, nikt nie wstąpił do nieba, jedno ten, który wstąpił z nieba, lecz to zostało powiedziane z powodu jedności, dzięki której On jest naszą głową, a my Jego ciałem. I nawet gdy wstąpił do nieba, nie oddzieliliśmy się od Niego. Ten, który wstąpił z nieba, nie żałuje nam tego, lecz teraz jakoby woła: bądźcie moimi członkami, jeśli chcecie wstąpić do nieba. W tym, że to zbieramy siły, tym żyjemy wszystkimi pragnieniami. O tym rozmyślajmy na ziemi, czym będziemy w niebiosach. Wtedy pozbędziemy się ciała śmiertelnego, lecz teraz pozbądźmy się starej przewrotności ducha. Z łatwością ciało uniesie się na wysokości niebieskie, jeśli nie będzie je uciskało brzemię grzechów. Święty Augustyn bardzo wyraźnie zachęca nas, abyśmy wpatrywali się w Jezusa przebywającego po prawicy Ojca w niebie. Według Niego ma to być środek, który pomoże nam lepiej przeżywać naszą codzienność i w ten sposób przygotować się do życia w wieczności w niebie. Ten temat jeszcze bardziej szczegółowo rozwija święty Grzegorz Wielki w następujących słowach. Najdrożsi bracia, tam winniśmy za Nim dążyć sercem, dokąd, jak wierzymy, ciałem wstąpił. Unikajmy pragnień ziemskich. Niech nas nic już nie zachwyca na tym nędznym padole, skoro mamy Ojca w niebie. Nad tym szczególnie winniśmy się zastanowić, iż Ten, który wstąpił łaskawy, powróci jako groźny i tego, co nam łaskawie nakazał, ściśle od nas zażąda. Niechaj nikt nie lekceważy czasu udzielonego do pokuty, póki jest zdrowy. Niech nikt nie będzie niedbały o swoje zbawienie, gdyż nasz Odkupiciel na sądzie okazywał nam cierpliwość. Tak więc, bracia, czyńcie to w swoim duchu, pilnie rozważajcie. Choć jedne jeszcze duchem miotają zamieszki, już kotwice swojej nadziei zarzućcie wiecznej Ojczyźnie. Umacniajcie swego ducha w prawdziwej światłości. Święty Grzegorz przestrzega nas, że czas naszego pobytu tu na ziemi musimy dobrze wykorzystać. Jest on dany nam jako okres przygotowania. Dokonuje on ciekawego przeciwstawienia łaskawości Bożych nakazów, surowości Jego sądu. To nam pokazuje wielką miłość Boga, który, dając nam swoje polecenia, nie wymaga od nas czegoś ponad nasze siły, ale jednocześnie jest to miłość wymagająca, która od człowieka domaga się zaangażowania. Dla obu wspomnianych ojców Kościoła nasze przeżywanie codzienności, a więc też dawanie świadectwa, musi być zakorzenione w kontemplowaniu osoby Jezusa. To powinno być wskazówką dla nas, abyśmy, przeżywając uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego, w sposób szczególny zachwycili się osobą naszego Zbawiciela i zapragnęli poznawać Go jak najlepiej przez uważną i stałą lekturę Pisma Świętego, do czego wszystkich słuchaczy gorąco zachęcam.
Bardzo gorąco dziękujemy za te słowa zachęty, za przygotowane i wygłoszone do nas dzisiejsze rozważania w audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem był ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego Archidiecezji Katowickiej. Księże doktorze, czy jeszcze pozdrowienia na zakończenie?
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem na końcu, czyli zachęta do tego, żeby czytali Pismo Święte, nie będzie tylko kojarzyła się z piątkowym wieczorem słuchania Radia Maryja, ale będzie po prostu stałą praktyką codzienną, każdego dnia.
Kiedy spotykamy się następnym razem?
Na pewno z którymś z biblistów za tydzień.
Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za przybycie do naszego studia.